Gościmy w studiu panią profesor Aldonę Żurek, Instytut Socjologii Uniwersytetu. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
No, nie będę specjalnie oryginalna, pani profesor, kiedy zapytam o to, o co wszyscy się wzajemnie pytamy, o co pytają politycy polityków, dziennikarzy, Polacy Polaków. Jak to z nami będzie za chwilę, w przyszłości? Na początek pozwolę sobie na taki cytat z felietonu Stanisława Tyma. Polityka ukazała się w poniedziałek niespodziewanie, zwykle powinna się ukazywać w środy. Tym był bardzo krytyczny wobec prezydenta, wobec prezydentury, ale napisał coś takiego. Śmierć prezydenta wielu polskich polityków i dowódców wojskowych uświadomiła nam, jak małe i pozorne są nasze zwycięstwa, jak złudne nasze moralne i polityczne podziały. Aż strach pomyśleć, że tragedia musiała nami potrząsnąć tak okrutnie, byśmy nagle zaczęli patrzeć na siebie ze zrozumieniem i współczuciem. Rzeczywiście zdarzyło się coś, co nas wszystkich zgięło i to na długo. Przez pamięć dla tych wszystkich, którzy zginęli, powtarzam, wszystkich, spróbujmy być dla siebie lepsi. Na tyle, na ile możemy być lepsi. To Stanisław Tym, a ja zaobserwowałam młodych ludzi. Chodzimy po szkołach teraz, pytamy, jak to wygląda, co czują. Licealiści mówią, że bardzo by chcieli, żeby polska polityka nie była taka obrzydliwa, jak była. Ale czy to jest możliwe, pani doktor, z pani doświadczenia, z pani obserwacji świata? Przecież tak już było 5 lat temu. Czy jest trochę inaczej, czy jest jakaś szansa, żeby się ucywilizowała polityka i wszystko, co się z nią wiąże, także media?
Ja mam wrażenie, że ta sytuacja, ta tragedia pokazała po prostu, że jesteśmy ludzcy. I to jest bardzo piękne, nie w takim sensie, że jakby wydobyła z nas te pokłady człowieczeństwa, ale że przypomniała, że na co dzień tacy jesteśmy. My jesteśmy tacy na co dzień w relacjach takich bliskich, prywatnych, intymnych. Natomiast świat polityki, ponieważ po pierwsze jakby wdziera się w nasze życie. Jeżeli wdziera się, to niestety najczęściej z niczym, co tak naprawdę i bezpośrednio nas dotyczy i jest podane jakby w taki sposób, że może to wywoływać w nas pozytywne uczucia. Ta tragedia, która tutaj ma miejsce, mówię, ma miejsce dlatego, że my to przeżywamy cały czas, dzień za dniem. Jakby od soboty, sobotniego poranka, czas w Polsce stanął. Także w naszych prywatnych zajęciach. Jakby jest to miejsce na takie zatrzymanie się, na bycie razem. To jest bardzo piękne, ale szczególnie jakby i wzrusza mnie i jakby przekonuje do tego, że warto rozumieć tę sferę publiczną jest właśnie to, że my zaczęliśmy w tym właśnie momencie paradoksalnie patrzeć na polityków nie jak na maszyny polityczne, tylko jak na ludzi. Utkwiła mi w głowie takie zdanie, które najpierw mnie zdziwiło, potem miałam taką dodatkową refleksję, że ta dziewczyna może nie wie, co mówi. Kiedy powiedziała coś takiego, to jest młoda osoba, to na pewno nie skończyła 20 roku życia, powiedziała, ja ich wszystkich znałam, a teraz ich kocham. Pomyślałam sobie właśnie, że to jest takie jakieś historyczne,
przesadzone.
Tak, przesadzone zdecydowanie, ale potem sobie pomyślałam, że właśnie te zdania padają dlatego, że my patrzymy na te osoby, z których poglądami bardzo często się nie zgadzaliśmy, z którymi poglądami już nawet nie mieliśmy ochoty polemizować, zaczęliśmy patrzeć w tych ich ludzkiej, w tym ich ludzkim wymiarze. I to jest właściwie bardzo piękne. Ja myślę, że gdyby w tak stonowany sposób, w tak rozsądny sposób politycy zechcieli nam tę politykę sprzedawać, to pewnie te nasze uczucia, które nie chcę powiedzieć pozytywne, ale przynajmniej neutralne, że one by się utrwaliły.
Wczoraj rozmawiałam z naszym korespondentem z Leszna, który jakiś czas temu miał kontakt z panem Stasiakiem z biura prezydenta, z kancelarii prezydenta. Akurat to jest osoba, którą pamiętamy jako sympatyczną, uśmiechniętą i taką lubiliśmy ją. On mi powiedział, nasz korespondent Jacek Marcinak, wiesz co, on to taki ciekawy był człowiek i taki fajny, że ja się w nim zakochałem. To samo słowo. Potem powiedział, Boże, no głupie słowo, facet, w facecie się zakochał. Źle powiedziałem, ale coś takiego było. Tylko tak, to ma pani rację. Ktoś, kto ma psa, kota, kogo widzimy na grillu, kogo widzimy na plaży, jest bardziej ludzki. Są wśród nich tacy, mówię w ogóle o politykach, którzy umieją to pokazać, a są tacy, którzy przeciwnie, zamykają tę prywatność i są dla nas, no ja już tak powiem, bo takich postrzegaliśmy przecież, i że skorumpowani, że karierowicze, że właściwie...
Są fałszywi przede wszystkim.
Fałszywi,
tak, młodzież
obłudni.
Jest szczególnie czuła na taki właśnie moment, takiego fałszu. Fałszu rozumianego i jako taka niezborność tego przekazu związanego z tym, z tą mową ciała i z tym, co słyszymy. I takiego fałszu także rozdźwięku pomiędzy życiem prywatnym a głoszonymi bardzo z wysokiego poziomu hasłami o charakterze politycznym.
Że to było nieadekwatne.
To było nieadekwatne i szereg takich momentów to nie tylko kwestia właśnie skorumpowania, bo ja myślę, że polityka w Polsce w niczym nie różni się tak naprawdę od polityki, która uprawiana jest w innych państwach. Że my jesteśmy bardzo krytyczni, tak? Mówimy o w starych demokracjach to wygląda inaczej. Na co moment też jesteśmy bombardowani informacjami, że tam wcale nie lepiej, być może
tak,
nawet gorzej.
W parlamencie brytyjskim też się zdarzają bardzo dziwne sceny
tak.
i mało eleganckie,
dokładnie
prawda?
Tak.
Nie
ostatnio...
mówiąc już o innych parlamentach, na przykład azjatyckich.
Tak, ale nie wiem, właśnie w ubiegłym roku chyba media nas poinformowały o tym, jakie korzyści finansowe czerpali brytyjscy parlamentarzyści z faktu zajmowania miejsca w ławach poselskich i to kwoty, które oni pozyskiwali są niczym zupełnie w stosunku do tego, co czasami słyszymy o naszych parlamentarzystach, tak? Ale jest również tak, że Polacy właśnie nie cenią sobie polityków, ale to za te waśnie, które nam co moment nam taki spektakl kłótni, sprzeczek nam fundują w mediach.
No właśnie, od pewnego czasu to jest tak spolaryzowana scena, że właściwie kto nie lubi tamtych, to ich nienawidzi. I przeciwnie. Ale no, czy to się zmieni? Bo przecież polityka jest sztuką zdobywania władzy. Czy można tę władzę zdobywać w sposób bardziej cywilizowany? Czy możemy sobie wyobrazić tę kampanię wyborczą inaczej? Ja miałam nawet cytat taki, przygotowany z jednego z blogów. Zrezygnować z kampanii. Zamiast spotów, reklam, billboardów, wieców, dwie telewizyjne debaty z udziałem wszystkich kandydatów. Zamiast haseł opublikować programy w internecie. Zamiast spotkań w wielkich halach sportowych, rozmowy z dziennikarzami obiektywnymi. I wystarczy. Nic więcej nie chcemy. Niech każdy zdecyduje o wyborze w swoim sumieniu. Bez agitki, bez picerunku, bez PR-u. Czy to jest możliwe?
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że ta kampania rzeczywiście pewnie będzie z kampanią z mniejszą dynamiką z różnych przyczyn. Także dlatego, że tak niespodziewanie musimy w to wszystko wejść. I politycy, i my sami jako społeczeństwo. Ten czas po prostu pomiędzy ogłoszeniem tego, że przygotowujemy się do wyborów, a samymi wyborami jest na tyle krótki,
nie
że
mamy
tu wiele rzeczy nie można,
jeszcze.
Tak, że tu wiele rzeczy nie można
ale
zrobić.
Ale widzę, że pesymizm nie da się.
Ja myślę, że winne tutaj będą dwie strony. Przykro mi to powiedzieć, ale po pierwsze, znaczy nie przykro mi powiedzieć, że politycy, bo nie, tak, no polityka jest sztuką, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, sztuką zdobywania władzy. Jeżeli tak, to w pewnym sensie każdy sposób jest dobry. Jeżeli on mieści się w regułach funkcjonowania państwa demokratycznego.
I żadnego przełomu nie będzie?
Będą się politycy, myślę, powstrzymywali, ale ich temperament, ich chęć, no, są politykami po to, żeby mieć władzę. Jeżeli chcą tę władzę mieć, no to muszą się starać. W związku z tym bardzo różne sposoby są wykorzystywane. Ja myślę, że w jakimś tam zakresie, nie wiem, być może nie będziemy mówili na przykład o hakach, być może nie będziemy mówili o kulisach życia prywatnego niektórych z kandydatów, nie wiem. Mam taką nadzieję, że te miejsca nie będą obecne. Natomiast politycy i tak zafundują nam, myślę...
Kolejny
taką,
spektakl?
Kolejną walkę, ale my to odbierzemy jako właśnie zaprzeczenie tym propozycjom, o których pani redaktor wcześniej wspomniała.
A poczucie wspólnoty, które się zbudowało teraz, takie kruche?
Ale ono ma zawsze miejsce. Poczucie wspólnoty, społeczeństwa i narodu. Tylko my ich tego nie budujemy wokół polityków. To nie tak się odbywa. To zatroskanie, to trauma taka, która właściwie no, przebija się na twarzach wszystkich osób. Ja tutaj jechałam dzisiaj do studia tramwajem i ja tak sobie pomyślałam, Boże, jaki ten tramwaj jest cichy. Proszę wyobrazić sobie, że nawet tej ciszy nie przerywały dzwonki telefonów. To jest coś... Ja rzadko korzystam z komunikacji miejskiej.
No tak, pani profesor nie ma komórki.
Ale byłam szalenie zdziwiona właśnie taką sytuacją takiej powagi, która była na twarzach wszystkich osób i tych wieku naprawdę podeszłym, i tych bardzo młodych osób i tej naprawdę ciszy i tego, że mimo tego słońca, takiej radości, którą nam przyroda przynosi, my tacy jesteśmy spowolnieni, jesteśmy tacy refleksyjni. Ale to nie znaczy, że my to w tej chwili budujemy poczucie wspólnoty, tożsamości narodowej.
Ale nie da się tego zbudować?
Ale nie, my jesteśmy społeczeństwem, które jest głęboko przekonane co do konieczności udzielania sobie wsparcia, co do poczucia także dumy. Ja tutaj sięgnę po taki przykład, który pochodzi jakby zupełnie innej płaszczyzny. Myślę tutaj o sporcie. Proszę zauważyć, jak my jesteśmy dumni z każdego małego sukcesu, który w niszowych dyscyplinach odnosimy. Mm-hmm. I my jesteśmy wszyscy z tego strasznie zadowoleni. Bez względu na faktyczną znajomość sprawy, my o tym dyskutujemy. My jesteśmy szczęśliwi, jeżeli któryś z Polaków zostaje szczególnie uhonorowany, któryś
czyli
z artystów.
Pani profesor, naród mamy wspaniały.
Mamy.
No dobrze, ale przecież władza jest emanacją. To dlaczego się tak odcinamy?
Ja myślę, że chciałaby być. Znaczy, tu są jakieś takie dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze jest tak, że politykom wydaje się, że nas reprezentują.
No ale to my ich wybieramy.
Wybieramy, ale proszę zauważyć, ja właśnie to jest to drugie,
drugie
tło, mianowicie takie, że tylko część z nas wybiera polityków, niestety. Wybiera tych polityków około 50% społeczeństwa, a czasami w niektórych przypadkach tych wyborców jest jeszcze mniej, także nie wszyscy w tym uczestniczymy. Potem proszę zwrócić uwagę, że oprócz takich polityków, których krzyżyk przy ich nazwisku stawia kilka milionów osób. Są również w tych ławach poselskich tacy politycy, którzy zostali wybrani siłą głosów 1,5 tysiąca osób, 2 tysięcy czy 3 tysięcy osób. Oni też, takie są procedury demokratyczne, tak? Ale oni także mówią o sobie, że są emanacją narodu, społeczeństwa.
Czyli mamy dwa światy, mamy naród fantastyczny,
tak myślę,
wspierający się, mądry. I ten drugi świat?
I ten drugi świat, który jakby chce także zawładnąć tym zbiorowym myśleniem Polaków. Polacy się nie dają.
Ale przykre to, co pani mówi. No bo to znaczy, że nie osiągniemy tego ideału, o którym to już Mickiewicz przecież jak dawno temu pisał: Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pływajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.
I my jesteśmy gotowi jako naród do zbiorowego wysiłku. My jesteśmy gotowi jako naród do zbiorowego poświęcenia.
Ale tylko w sytuacjach nieprawdopodobnych.
No niestety, w sytuacjach wyjątkowych. Ja się też nie wiem, czy stety, czy niestety. To jest tak, proszę, ja kiedyś przeczytałam, że porządne państwo to takie, w którym każdy statystyczny obywatel nie pamięta, jak nazywa się premier tego rządu.
Że to się toczy tak,
że
tak
to się ma,
spokojnie,
to ma funkcjonować, obok. To ma funkcjonować naturalnie, spokojnie,
jak
właśnie.
Dobrze,
a my mamy mieć zaufanie do klasy politycznej. Klasa polityczna niestety nas tego zaufania pozbawiła. I poprzez różne wydarzenia, które miały miejsce, mniej czy bardziej spektakularne. Mogłybyśmy tutaj mówić, myślę, przez parę godzin, przypominając sobie i nie sięgając nawet do zawartości Google'a, tak? Mogłybyśmy wskazywać na takie przykłady, które kompletnie zdezawuowały klasę polityczną czy polityków. Niestety to zostaje w nas jako rodzaj osadu. Kiedy pytamy Polaków, jakie są zawody, które cieszą się największym szacunkiem, dowiadujemy się od lat. I ostatnie badania to też potwierdzają, że tym zawodem jest zawód nauczyciela akademickiego, profesora. To jest ktoś, kto na pewno darzony jest szacunkiem. Proszę zauważyć, że mimo takich sytuacji, o których nie tylko środowisko wie, że są jakby w pewnym sensie nieczyste, tak? Które rzucają jakąś taką skazę, plamę, tak? Czy dają taką skazę.
Były takie w Poznaniu.
Były także w Poznaniu ostatnio. I poza Poznaniem. Tak. Takie sytuacje się zdarzają, a mimo tego nauczyciel akademicki nadal jest kimś znaczącym. A jak pytamy o zawody, których byśmy nie chcieli, aby nasze dzieci wykonywały, to proszę sobie wyobrazić, że nawet zawód, z całym szacunkiem dla pań, które wykonują ten zawód, zawód sprzątaczki, jest bardziej ceniony niż zawód polityka. A się coś takiego się stało, że tak jak kiedyś mówiono o nauczycielach, tak, obyś cudze dzieci uczył, tak, to w tej chwili moglibyśmy powiedzieć, jak źle komuś życzymy, aby twoje dziecko zostało parlamentarzystą, radnym, tak, aby zostało politykiem. I niestety stało się to na własne żądanie polityków, mówiąc na własne żądanie.
I nigdy nie będzie tak, że mogliby się pięknie różnić i mądrze dyskutować.
A proszę mi powiedzieć, czy na pewno stanie się w taki sposób, że politycy spotykają się w Sejmie, czczą i ludzi, i swoich kolegów, bo ja bym tutaj dwa wymiary zostawiła, i właśnie trzeci jeszcze wniosła, tak, i polityków. I proszę powiedzieć, jak długo oni będą pamiętali, że także sami są ludźmi, kolegami i politykami.
Nie ma pani żadnej nadziei?
No, nadzieję to ja zawsze mam. Byłabym szalenie zadowolona. Znaczy, moja opinia wynika z moich jakby krytycznych doświadczeń.
Tak bardzo byśmy chcieli, żeby
jako społeczeństwo, było lepiej, jako społeczeństwo
łagodniej, serdeczniej.
Tak. My dlatego też wybieramy polityków, nie fajterów. Znaczy, to się ładnie sprzedaje w mediach, zwłaszcza w telewizji, tak? Jak dwóch panów siedzi naprzeciwko siebie i opowiadają o sobie rzeczy przykre, przerywają, krzyczą na siebie. Taki spokojny wywód, który charakterystyczny był dla części polityków, także tych, którzy w tym Katyniu zginęli. Część z nich właśnie taką naturę miała, część nie. I my, jako telewidzowie, właśnie bardziej pasjonujemy się takim zwarciem dwóch fajterów, niż rozmową, która jest rozmową na rację. My zapominamy, jaka jest istota rozmowy. Rozmawiamy po to, aby wyrazić jakąś swoją opinię, emocje, a nie po to, aby po pierwsze przekonać, koniecznie przekonać tę drugą stronę co do swoich racji. To nie jest rozmowa, to jest nakłanianie. Ani też nie rozmawiamy po to, żeby rozgnieść w pył drugą osobę, traktując ją jako przeciwnika. To nie jest przeciwnik, to jest interlokutor, to jest współrozmówca. Niestety ta debata się w ten sposób nie odbywa. Ja bardzo bym się cieszyła, gdybyśmy do takich standardów wrócili. Byłoby to piękne i myślę, że my właśnie jako społeczeństwo, na tego rodzaju, na taki sposób prowadzenia debaty czekamy. Czekamy, ale jakby w toku tych codziennych praktyk po prostu pozbawiliśmy się złudzeń. I być może także ja sama też tych złudzeń się pozbawiłam.
I nawet to, że płaczą i dziennikarze, płaczą. I politycy, nie będzie miało tego oczyszczającego.
Ale proszę też zauważyć, że to jest oczyszczające dla części tylko społeczeństwa, że my wytwarzamy sobie takie poczucie wspólnoty, które odbywa się poprzez media jednak, tak? Media pokazują całą Polskę jako Polskę płaczącą. Cała Polska w niedzielę o 12 stanęła. Nieprawda, nie stanęła. Stojąc i pochylając się w ciszy ze swoimi studentami, ja miałam zajęcia w niedzielę, jakoś tak stało się, że wyjrzałam przez okno i ulica Szamotulska nie była ulicą, przy której wszyscy stali. Ze spokojem spacerowali.
Ale z drugiej
strony... Na blogach wypowiedzi młodych osób, poza takimi sytuacjami, w których mówią bardzo emocjonalnie, w których bardzo tak empatycznie, są takie wypowiedzi, które nie mieszczą mi się w standardach tej tragedii, która w tej chwili ma miejsce. Ja tego nie śledzę. Czasami słyszę od swojej córki takie wypowiedzi, które absolutnie nie licują z powagą tej sytuacji i są wbrew takim wspólnym naszym przekonaniom, tak, że my w tej chwili doznajemy czegoś na kształt katarzis, takiego oczyszczenia. No byłoby pięknie i byłoby także pięknie, nawet jeśli media wyprodukowałyby w cudzysłowie taką właśnie sytuację, ale ja myślę, że to jest ten tydzień, że to są uroczystości pogrzebowe, które w sobotę, w niedzielę będą miały miejsce. To jest jeszcze kolejny tydzień, a potem czas wrócić do normalnego funkcjonowania. Jeżeli politycy założą sobie taki kaganiec, jeżeli cały czas będą mieli w pamięci, jak ulotną rzeczą jest życie ludzkie, jak warto szanować, nie tylko szanować inne osoby, ale szanować także siebie w tym wszystkim, co się dzieje, tak? Jeżeli oni będą jakby mieli tę świadomość, że robiąc sobie makijaż, tak, czy goląc się, mogą ze spokojem spojrzeć sobie w lustro, to byłoby to cudowne, ale mam nadzieję, że za 2 miesiące na przykład, czy 3, pani redaktor zaprosi mnie tutaj do studia.
Pomyślałam o tym samym.
I będę mogła z radością powiedzieć, bo z radością to powiem, że myliłam się i bardzo mocno, tak, że radiosłuchacze to usłyszą, uderzyć się w piersi. Bardzo bym się cieszyła z takiej sytuacji.
Ja tak zamknę, pani profesor, jeśli pani pozwoli. Nadzieja matką głupich, bądźmy zatem głupie.
Bądźmy zatem głupi i oczekujmy tego, że sytuacja się zmieni.
Profesor Aldona Żurek, socjolog. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.